filmie bez scenariusza.
Jak odnaleźć się w świecie, gdzie siła przebicia i autopromocja stają się kluczowe? W dzisiejszej audycji porozmawiamy o życiu aktorskim, które, jak pokaże historia mojej gościni, nie zawsze jest usłane różami. Małgorzata Lewińska, aktorka, którą miliony pokochały za rolę Patrycji Cwał-Wiśniewskiej w produkcjach Lokatorzy i Sąsiedzi, opowie, jak wyglądało jej zderzenie z trudną konwencją sitcomu. Cofniemy się w czasie, by poznać także kulisy pracy na planie Przedwiośnia, gdzie wcieliła się w postać Laury. W tej audycji usłyszą Państwo także piosenki w wykonaniu Małgorzaty Lewińskiej. No, można powiedzieć, że będzie to mini-radiowy recital. Zapraszam. Ewelina Walczak.
Ty, ja zawsze mówię, jak tam ktoś przeżywa, bo ja mam premierę, ale sorry, nie robisz operacji na otwartym sercu, od tego nie zależy czyjeś życie. Bez przesady, nie demonizujmy. To jest zawód, w którym trzeba oddać całego swojego ducha, kiedy się jest na scenie, dać z siebie wszystko, cały swój talent, całe gro emocji, być mega prawdziwym w tym, ale to jest zawód, my jesteśmy tego nauczeni. Ja wracam do domu, muszę się otrzepać, otrząsnąć i ugotować obiad, ale ciężko jest, dlatego właśnie, że jeszcze jest ta cała sfera, która wiąże się w tej chwili tak z bywaniem, z istnieniem, z prowadzeniem Instagrama, z bywaniem na ściankach, z tym, że jest się osobą publiczną i to też jakby ma związek z rodziną, chronić tę rodzinę, jak ją chronić, jak w tym funkcjonować. Ja to tak zazwyczaj puszczałam wszystko na żywioł. Czyli ja nigdy tego jakoś nie strategizowałam, nie planowałam. Oczywiście myślałam o swojej rodzinie też i stawiam granice.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
filmie bez scenariusza.
Moim i Państwa gościem jest aktorka serialowa, filmowa, teatralna oraz dubbingowa Małgorzata Lewińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znajdujemy się w Szklanym Domu w Ciekotach, gdzie prowadzi Pani warsztaty muzykalowe, ale zanim jednak o tym porozmawiamy, chciałabym sięgnąć pamięcią do seriali Lokatorzy i sąsiedzi. To właśnie dzięki tym produkcjom zdobyła Pani ogromną popularność i sympatię widzów. Patrycja Cwał-Wiśniewska, czyli postać, w którą Pani się wcieliła, bawiła widzów przez lata swoim nieszablonowym i pogodnym temperamentem. Jak z perspektywy czasu wspomina Pani tę produkcję i wyzwanie, jakim jest praca nad sitcomem, czyli w zasadzie formą, która łączy w sobie elementy teatru, filmu, telewizji i kabaretu?
Sitcom jest to trudna forma. Rola była naprawdę bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. My bazowaliśmy na licencjach, na formatach. I Lokatorzy byli formatem dwóch różnych seriali, z czego jeden był chyba brytyjski, drugi amerykański. My już z Michałem Milowiczem weszliśmy w buty, które już stały. W tych Lokatorach grała Ewa Szykulska, Marek Siudym i tak zwana, my tak na nich mówiliśmy, młodzież, czyli Olga Borys, Agnieszka Michalska, Michał Lesień i Maciek Kowalewski. Ale potem ten ich format się skończył, został przez naszego producenta Zbigniewa Kamińskiego przeniesiony do innego formatu i on się rozdzielił na dwa wątki. Do tej pory dla niektórych miłośników tego serialu, tych, którzy oglądali je regularnie od początku do końca, to dla tych jest to zrozumiałe, natomiast dla osób, które z doskoku oglądały, to niektóre były troszkę zdezorientowane. Państwo Siudym i Szykulska byli jakby głównymi postaciami, które wynajęły swój dawny dom innym lokatorom. Młodzież została w tamtym domu, a oni przenieśli się do segmentu, który wynajęli od Patrycji Cwał-Wiśniewskiej i Cezarego Cwał-Wiśniewskiego, agenta nieruchomości. W pewnym momencie ten nasz format, ta licencja się też skończyła i wtedy producent wpadł na pomysł wzięcia na warsztat serialu, o którym zawsze marzył, żeby go zrealizować, a który przez jakiś czas był realizowany przez Polsat pod polskim tytułem Kocham Klarę, a w oryginalnej wersji I Love Lucy. Ja zaraz do tego wątku I Love Lucy wrócę. Śmieszne, to jest taka anegdota troszkę moja, że ja na castingu do Kocham Klarę byłam i byłam bardzo brana pod uwagę do tej roli i czułam, że to jest dla mnie rola. Ale wygrała moja koleżanka Magda Wójcik. Ale chwilę później dostałam Lokatorów. Nie ma nic przypadkiem. I żeby było śmieszniej, licencja Kocham Klarę dla Polsatu i realizacja objęła tylko 13 odcinków, a my 7 lat to graliśmy jednak. Więc ja teraz nie wartościuję, co było lepsze, co gorsze. Znaczy, nasz był bliżej oryginału, zdecydowanie. Jak spotkał się z nami producent i powiedział, słuchajcie, taka jest sytuacja, przed nami wyzwanie, zostajemy, dalej gramy, Lokatorów już nie będzie, będzie teraz nowy serial, myślę nad tytułem, jeszcze nie wiem, jaki będzie to miało tytuł, szukam tytułu, który będzie podobny do Lokatorów, a jednak inny. Natomiast chcę, Małgosiu, zaproponować ci teraz dużą zmianę, bo teraz ty będziesz główną postacią. No ja mówię, no i co to będzie? A on mówi, I love Lucy. Ja w tym momencie podskoczyłam do góry, mówię, no nie. Po prostu Lucy do mnie wróciła. I teraz, co to jest I love Lucy? I love Lucy to jest królowa sitcomu. To jest pierwszy sitcom i tak naprawdę na nim się wszyscy uczyli, co to jest sitcom. A Lucille Ball, czyli mój wzorzec mojej roli, no to była wielka gwiazda lat 50. i 60., która wraz ze swoim mężem Desi Arnasem byli komikami. Ona była pierwszą w ogóle komiczką taką wielką. Jeździli ze skeczami po kraju, byli takimi stand-uperami. W początkach telewizji jakiś producent telewizyjny, nie pamiętam już nazwiska, zaproponował im realizację tego w telewizji i tak powstał sitcom. Więc ja miałam naprawdę, to tak jakby jakiś pan dostał możliwość grania Charlie Chaplina. To mniej więcej tak można to porównać. To opowiadam często w wywiadach taką anegdotę, że jak moja córka jeździła do Stanów pracować jako studentka, i poznała tam mnóstwo przyjaciół z całego świata, ale jej koleżanki, Amerykanki tam pytały, co robią twoje rodzice i tak dalej, co robi twoja mama, mama jest aktorką. Wiedziała, że to im coś powie i mówi, no gra w polskiej wersji I Love Lucy. Przecież twoja mama jest miliarderką, co ty tutaj robisz?
Ale właśnie, taka postać, takie wyzwanie, 7 lat gromadziliście Średnio prawie 6 milionów Polaków przed ekranami telewizorów. Znaczy, to wiem, że to nie jest pytanie do pani, ale jak to się stało, że po prostu nie zostało to przekute, znaczy poprowadzone dalej, pociągnięte dalej? Ta wasza też ogromna popularność wszystkich tych osób, które brały udział w tym projekcie.
Nie mam na to odpowiedzi. Ja mogę tylko domniemać i się zastanawiać. Po pierwsze, serial się skończył, bo się skończyła nawet nie licencja, tylko się już odcinki skończyły. No to jest pytanie do naszych mediów, do naszego rynku, który jest... W ogóle ten zawód jest bardzo taki dziwny, kapryśny i nie wiadomo, czy ja zostałam ukarana, ale paradoks polega na tym, że my wszyscy, cały staff nasz, obu seriali, tak naprawdę zamarł na jakiś czas, medialnie, telewizyjnie. Nikt z nas nie dostał już roli na miarę roli w tamtych serialach. Równie nośnej, równie popularnej. Największym paradoksem jest to, że byłam tak naiwna, ale myślałam biznesowo, tak? 6 milionów oglądalności. Popularność i sympatia widzów ogromna. No to naprawdę trzeba być utracjuszem, żeby nie wykorzystać zespołu tych ludzi i nie wsadzić ich, może niekoniecznie do jednego, ale nie wykorzystać ich, tego co oni ze sobą już niosą, w innych nowych produkcjach. Myśmy wzięli kredyt w roku, w którym nam się serial kończył, bo ja byłam przekonana, że teraz to się dopiero posypią propozycje. To się też trochę zbiegło z jakimiś animozjami stacji telewizyjnych. Szuflada, okej, rozumiem, że szuflada, no to nie gram innych ról na przykład dramatycznych, to dlaczego mnie nie wsadzą do prowadzenia programu kabaretowego? Jest to niezrozumiałe kompletnie. Swoje odchorowałam, przede wszystkim odchorowałam swoje... zdziwienie tak naprawdę i przez rzeczywiście parę lat ja się cały czas próbowałam gdzieś dobić, a nie jestem osobą, która się przepycha łokciami. Mam temperament, ale to nie znaczy, że potrafię się przepychać, wpychać. Poza tym myślę, że byłam tak ogłuszona tym szokiem, że nie byłam w stanie i miałam takie tąpnięcie również emocjonalne, psychiczne z tym związane, ale cały czas pracowałam, nagrywałam audiobooki, grałam w spektaklach, miałam swój recital, z którym jeździłam, także to nie jest tak, że ja nie byłam aktywna zawodowo, zagrałam raz czy drugi jakąś mniejszą rolę w jakimś serialu czy filmie. Cały czas pracowałam, prowadziłam zajęcia, warsztaty. Jeszcze jednego nie powiedziałam, że trochę się też to zbiegło z tym, że w momencie, kiedy my skończyliśmy grać serial, zmieniły się też władze w telewizji. Przyszło nowe, więc nowe wymiata to, co stare i robi swoje.
Nie siedź samotnie, bo muzyczka fest zaczęła właśnie kiełko chwyć, na całość idź. Dziś wieczór niech nie będzie smutno i pal sześć, co niesie jutro. Jutro być może zabawy tej kres, która się życiem zwie. Bo życie kabaretem jest, do kabaretu wiej. Z panienką zwaną przez przyjaciół Elsie mieszkałam raz w dwóch brudnych klitkach w Chelsea. Nie była ona wzorem niewinności. Miewała co godzinę nowych gości. A kiedy zmarła, w krąg sąsiadki pluły. To trzeskło wódę i piguły. Ty, Elsie, jak królowa pośród nich leżałaś. Uśmiech igrał w oczach twych. Ach, Elsie, nie zapomnę tego i wciąż pamiętać będę, jak radziłaś mi. Nie siedź samotnie, bo muzyczka fest zaczęła właśnie grać. Bo życie kabaretem jest i tak je trzeba brać.
Polskiego Radia Kielce. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że moim Państwa gościem jest aktorka Małgorzata Lewińska. Pani Małgorzato, gra Pani w teatrze, nagrywa audiobooki, pracuje jako pedagog, a przede wszystkim jest Pani mamą czwórki dzieci. I jak Pani przez te wszystkie lata łączyła i łączy pracę aktorki z byciem mamą?
Znaczy, ja powiem bardzo brutalnie. Tylko się tak za bardzo nie da połączyć. To oczywiście bardzo pięknie brzmi. Łączę pracę mamy i aktorki. Nie, no zawsze coś jest poświęcone. Teraz jest moda na to, że aktorki mają dzieci. Kiedyś to było bardzo źle widziane, wręcz źle widziane. Miałam jednego profesora w Szkole Teatralnej Świętej Pamięci i po latach się dowiedziałam z jego książki, znaczy z książki o nim, że dlaczego miałam z nim problemy, bo miałam dziecko na studiach. On mi tego nigdy wprost nie powiedział, ale bardzo nie lubił aktorek, które mają dzieci. Stara szkoła, tak? Jedynymi dziećmi prawdziwej aktorki są jej role. I tak często bezdzietne aktorki mawiały w wywiadach. Natomiast teraz jest na całym świecie trend taki, że mamy rodziny, mamy nie jedno dziecko, po kilkoro dzieci, łączymy to, ojcowie wychowują też te dzieci. To jest trochę zawód tak jak każdy inny. Jedyną jego trudnością jest to, że po pierwsze jest zawodem, którego dużą część wykonuje się w domu. Czyli nie tylko się idzie do pracy, tylko się jeszcze wraca z pracy i w domu się międli sprawę. Jedną, drugą, trzecią. Po drugie, ma nienormatywny czas pracy. Po trzecie, często bardzo angażuje emocjonalnie. No ale no nie ma siły, no. Lekarz, który wykonał operację na otwartym sercu, też jest mocno zaangażowany emocjonalnie. Co więcej, ja zawsze mówię, jak tam ktoś przeżywa, bo ja mam premierę, ale sorry, nie robisz operacji na otwartym sercu. Od tego nie zależy czyjeś życie. Bez przesady, nie demonizujmy. To jest zawód, w którym trzeba oddać całego swojego ducha, kiedy się jest na scenie, dać z siebie wszystko, cały swój talent, całe gro emocji, być mega prawdziwym w tym, ale to jest zawód, my jesteśmy tego nauczeni. Ja wracam do domu, muszę się otrzepać, otrząsnąć i ugotować obiad. Ale ciężko jest, dlatego właśnie, że jeszcze jest ta cała sfera, która wiąże się w tej chwili tak z bywaniem, z istnieniem, z prowadzeniem Instagrama, z bywaniem na ściankach, z tym, że jest się osobą publiczną. I to też jakby ma związek z rodziną, chronić tę rodzinę, jak ją chronić, jak w tym funkcjonować. Ja to tak zazwyczaj puszczałam wszystko na żywioł. Ja nigdy tego jakoś nie strategizowałam, nie planowałam. Oczywiście myślałam o swojej rodzinie też i stawiam granice, gdzie wpuszczam, że tak powiem, media, gdzie ich nie wpuszczam. Natomiast, no umówmy się, nie zrobiłabym tego bez, jeszcze w czasach moich studiów, bez pomocy moich rodziców, którzy szczęśliwie jesteśmy z tego samego miasta, wszyscy mieszkamy w Warszawie, więc mogli mi pomagać, mogłam dzięki nim skończyć studia, mając już pierwsze dziecko na studiach. Ja nie wiem, jak to jest być w tym zawodzie i nie mieć dziecka, dlatego że ja weszłam w zawód z dzieckiem, więc jakby nie wiem, jak to jest inaczej. Kiedyś mój były narzeczony, kolega zresztą z branży, powiedział: aktor, wiesz, najlepiej jak aktorka ma dziecko na studiach, dlatego że potem jest tak ciężko się zdecydować, bo coś ci umknie, bo się boisz, że roli nie dostaniesz, że jak wejdziesz w pieluchy, to już nie wyjdziesz, że dziecko ci odbierze, nie wiem, figurę, urodę. A jak wchodzisz już z dzieckiem w zawód, no to potem już żadne kolejne dziecko ci nie jest straszne. I trochę miał w tym rację, bo potem już nie było problemem zdecydowanie się na kolejne dziecko. Już jakby to jest mnóstwo poświęceń i wyborów. No, a z kolei w tej chwili na przykład, no mój mąż bardzo jest zaangażowany w dzieci. No ja też mam tę szczęśliwą sytuację, że ja mam dużą różnicę między dziećmi. I ja nie miałam czwórki dzieci, na przykład jedno po drugim. Nie wiem, jak by to wyglądało. Miałam jednak przerwy między starszą córką a młodszą córką też. Miałam kilka lat przerwy między średnią córką, która miała 15 lat, jak się urodzili chłopcy, a jej starsza siostra 21, no to miałam odchowane dzieci. Ja wtedy tak naprawdę miałam dopiero zacząć, że tak powiem, życie. Ale wtedy właśnie miałam ten taki zawodowy, lekki zastój. Nie przerwę, ale no, to było to takie tąpnięcie po lokatorach i po sąsiadach. Chłopcy się urodzili w takim momencie, który też jakby wypełnił taką dziurę. Ja wtedy też robiłam trochę innych rzeczy, próbowałam też w innych dziedzinach, ale cały czas pracowałam. Ja karmiłam ich, latałam do studia, nagrywałam, potem zaczęłam jeździć ze spektaklami bardzo intensywnie, no ale to cały czas są no, wybory. No, ja wracam o godzinie 3 w nocy ze spektaklu, który, nie wiem, gram w Szczecinie czy gdzieś, i moje dzieci wstają o 6:30 do szkoły. No i ja też muszę wstać. Inni się w tym czasie wysypiają, ja nie.
Ważne miejsce w Pani życiu zawodowym zajmuje działalność pedagogiczna. Tutaj znajdujemy się m.in. w Ciekotach, gdzie prowadzone są warsztaty muzykalowe. To nie jest jedyne miejsce. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Skąd się wzięła ta potrzeba nauki poprzez sztukę? Bo tutaj w tym aspekcie myślę, że można mówić o takiej misji.
Ja się wychowałam w ognisku Państwa Machulskich w Teatrze Ochoty. Teraz właśnie powstaje książka o ognisku, więc tam będzie dużo, polecam tę książkę na ten temat. Machulscy, a tak naprawdę spiritus mowę z całego zdarzenia, czyli pani Halina Machulska, żona Jana, miała misję stworzenia miejsca, w którym funkcjonującego trochę jak harcerstwo, bo ona wywodziła się z harcerstwa i była aktorką i reżyserem, które będzie kształtowało młodych ludzi, edukowało ich, wychowywało poprzez teatr. I to miejsce stworzyła w teatrze. To było bardzo istotne, że obok teatru zawodowego, w którym grali aktorzy, dwa piętra wyżej, na górze, w salach odbywały się zajęcia. Młodzież z tego ogniska brała udział w spektaklach, ale my przede wszystkim byliśmy wychowywani. Mieliśmy pełen wachlarz zajęć. Zajęcia się odbywały kilka razy w tygodniu. W każdej chwili mogliśmy przyjść do teatru, robić próby swoich działań artystycznych. Żeby skończyć w ogóle ognisko trzyletnie, trzeba było wyreżyserować trzy warsztaty samodzielnie, czyli od początku do końca je zrealizować. Można było w nich nie grać, można było w nich grać. Trzeba było też zagrać u kolegów, stworzyć spektakl, wyprodukować go, zagrać przed komisją, zatrudnić aktorów, napisać scenariusz. Wszystko musieliśmy zrobić sami od początku do końca. I ja się tam nauczyłam, jak animować młodzież, ale ja tego nie robiłam na co dzień w życiu zawodowym. To do mnie wróciło po jakimś czasie, po latach. Zaczęło się tak sporadycznie od czasu do czasu, właśnie w Teatrze Buffo. Natomiast takiego bakcyla złapałam największego poprzez pracę z Fundacją Po Drugie, pracując z młodzieżą wykluczoną społecznie, głównie zagrożoną bezdomnością. To bardzo dużo różnych projektów, ale żeby było śmieszniej, prezeska Fundacji Po Drugie była dziennikarka, która założyła tę fundację, też jest absolwentką Ogniska Machulskich. I ona po prostu wie, że w ramach jej pracy z młodzieżą, takiej u podstaw, bardzo ciężkiej, trudnej, ona wszystkim musi zapewnić im byt, pomóc znaleźć pracę, znaleźć dom. To też jest miejsce na tę sztukę jako formę edukacji. I tak się w to wkręciłam i poczułam tę wielką misję. Ja mam bardzo różnorodne pole swoich działań zawodowych i chyba potrzebuję też takiej równowagi, że gram w spektaklach komercyjnych, które jeżdżą po Polsce, co też jest misją, bo ludzie potrzebują się pośmiać, ale dla takiej równowagi też mam misję w postaci tych działań pedagogicznych z fundacją chociażby, ale też uczenia młodzieży w takim przybytku, jakim jest filia buffoska, czyli studio piosenki Metro.
C'est elle qui m'obsède jour et nuit. C'est elle n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette terre me rendra folée. Sans toi je voulus rire pour boire. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Et sa voix couvre ma voix. Padame, padame, padame. Rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque je t'entoure. Il n'y a pas de raison pour qu'il pleure pas avec les souvenirs sur Rebla. Et moi je Rebla, ce qui reste, mes 20 ans dans battant tambour. Je vois s'entrebattre de gestes, toute la comédie des amours sur cette terre. Padam, 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 de je t'aime.
O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że moim Państwa gościem jest aktorka Małgorzata Lewińska. Pani Małgorzato, Marlon Brando kiedyś powiedział, że o bycie aktorem decyduje 25% talentu, 25% pracy i 50% szczęścia. Czy to prawda, że dostała Pani rolę Laury po tym, jak Philip Bayon dostrzegł Panią na nartach z małą córką? Jak zjeżdżała Pani z Kasprowego?
To częściowo wpłynęło na tę rolę. To nie do końca tak. Ja byłam na castingu. Ja byłam na castingu do filmu Przedwiośnie i to podkreślę, co też troszkę pokazuje, jak się bardzo zmieniły czasy i z wielką goryczą. I ja, i reżyserzy się na ten temat wypowiadają. Ostatnio nawet podczas takiego spotkania prowadzonego przez Łukasza Maciejewskiego, właśnie odświeżającego Przedwiośnie, spotkaliśmy się w Krakowie z Philipem Bayonem, z Karoliną Gruszką i Urszulą Grabowską i wspominaliśmy w ogóle całą historię tego filmu, oczywiście sytuację na planie, jak pracowaliśmy nad filmem, no i też jakby te wszystkie działania promocyjne, które temu filmowi towarzyszyły, bo to była taka produkcja, która miała ogromną promocję, taką właśnie pierwszą dużą promocję w Polsce. I wspomnieliśmy również to, że na casting do głównych ról tych młodych osób, czyli Baryki i dziewczyn, było przesłuchanych 1500 aktorów, jak aktorek i aktorów. Nie ma dzisiaj takich castingów, bo dzisiaj o castingu decyduje reżyser castingu, który wybiera sobie ulubioną grupkę ulubionych aktorów i tyle. I wszyscy na tym cierpią. Grają w kółko ci sami. Nie chciałabym, żeby przeze mnie przemawiała gorycz, ale ona pewnie przemawia w tym. To jest bolesne stwierdzenie rzeczywistości, która nie jest zdrowa absolutnie. I właśnie też Philip Bayon to podkreślił, że absolutnie się, ja to poruszyłam na tym spotkaniu z publicznością i Philip absolutnie się z tym zgodził. Powiedział, że on, jemu się też to bardzo nie podoba i środowisko powinno coś z tym zrobić, że tak nie może być. Nie ma takich castingów, nie ma takich przesłuchań, nie ma zdjęć próbnych takich. Wtedy przynajmniej mieliśmy poczucie, jeśli na przykład chodzi o rolę Laury, że wszystkie aktorki, które potencjalnie mogły tę rolę zagrać, bo miały powiedzmy pewne warunki zewnętrzne, odpowiedni wiek, czyli powiedzmy większość dziewczyn z mojego pokolenia, pojawiło się na tym castingu. Zostały zobaczone i miały szansę. To samo z panami. Dzięki temu pozostali świetni aktorzy, którzy byli na castingu. Maciek Sztur, Marcin Dorociński, Borys Szyc. Oni wszyscy startowali do roli Baryki, ale zagrali w tym filmie. Nie zagrali Baryki, zagrali w tym filmie. Filip, jak powiedział na tym spotkaniu, lepiej wybrać nie mógł. Rzeczywiście obsada, jakby casting w tym filmie jest znakomity i są wszyscy fantastycznie tak w punkt obsadzeni, ale to jest właśnie też zasługa tego, że miał z czego wybierać. Że nie dostał trzech aktorek do wyboru, tylko obejrzał ich setki, tysiące i tak samo aktorów. Tam były różne perypetie dotyczące roli Laury, bo była też koncepcja taka, że miała grać francuska aktorka Laurę, ale ta koncepcja padła. Nie odbywały się już później zdjęcia próbne, tylko były przeglądane materiały z castingów. Pani Viola Ból, która robiła ten casting, znakomita castingerka, już funkcjonująca na naszym rynku bardzo, bardzo długo, pokazywała i producentowi, i reżyserowi materiały również z innych nagrań, nie tylko z tego castingu do Przedwiośnia, ale ona ma wielką bibliotekę u siebie w domu i pokazywała, zobacz, a ta aktorka była u mnie na castingu do takiego i takiego filmu, tu też fajnie się prezentuje, zobacz ją, zobacz tego, a zobacz tamtą. To wszystko naprawdę było bardzo rzetelnie sprawdzone, więc to jest jedna robota castingowa. A druga to jest to, że na ostateczną decyzję wpłynął po prostu taki... Ja się po prostu mu na tych nartach jakby przypomniałam, tak? To znaczy zobaczył mnie bając w sytuacji zupełnie prywatnej. Po pierwsze, on kocha narty też. Spotkaliśmy się na Kasprowym, ja mu się bardzo grzecznie ukłoniłam. Zagryzłam zęby, nie powiedziałam słowa na temat tego. Powiedziałam, dzień dobry, poznaliśmy się na castingu i to było wszystko, co powiedziałam na temat Przedwiośnia. Chociaż nosiło mnie, żeby zapytać, no co z tym castingiem? Bo to minęło parę, tam z miesiąc czy dwa od castingu, a ja dalej nic nie wiedziałam. Już uznałam, że już sprawa przepadła, tak? Więc nawet słowem nie pisnęłam. A ja byłam rzeczywiście wtedy z dziećmi, już z taką córką jeżdżącą 7-letnią i z ponadroczną drugą córką w plecaku, czy w takim nosidełku na plecach. I dokładnie to było tak, że jak on zobaczył ponownie na kolejnym przeglądzie aktorów z panią Violą Ból i z producentem te kolejne nagrania i ona mu podsunęła między innymi mnie, już właśnie taką grupkę przez siebie, tam sugestie swoje obsadowe, to on mówi, o, Spotkałem ją na Kasprowym z dzieckiem w plecaku. To jest moja Laura. Później się dowiedziałam od niego, też na jakiejś konferencji, to chyba powiedział prasowej czy gdzieś, no że on tak sobie pomyślał, no Laura to była taka odważna, szczera kobieta.
Jak w ogóle pani wspomina pracę na tym planie ogromnej produkcji?
Jestem tak świeżo po odgrzewaniu tych wspomnień podczas tego spotkania w Krakowie. To nie był mój debiut filmowy, ale no tak dużej roli i tak ważnej roli można powiedzieć debiut. Gigantyczna produkcja, ale przede wszystkim niesamowicie taka familiarna atmosfera. Ja ani przez chwilę nie odczułam i myślę, że moi koledzy też nie, że jesteśmy początkującymi młodymi aktorami, a gramy pośród wielkich gwiazd i z nimi. No ja akurat nie miałam takich na planie zderzeń, tak? No Mateusz miał ich najwięcej, bo grał i z Krystyną Jandą, i z Gajosem, i z Olbrychskim, ale graliśmy i z Jankiem Nowickim, i z panią Szaflarską w jednych scenach, i z moim profesorem Wojciechem Siemionem. To, no, to wszystko była jedna wielka rodzina, no bo cudownie, naprawdę. I te rozmowy z Filipem, i o roli, i o Żeromskim, i o graniu. No i to jest też niesamowity fart, że trafiłam na reżysera, który kocha aktorów. Bo Filip Bajon to jest reżyser, który naprawdę kocha aktorów. To, że graliśmy to tutaj, akurat cały ten wątek na Włoci, grany był tu, z niewielkimi wyjątkami. Ten bal w Oblęgorku, to wszystko się działo tutaj. Po tych polach jeździłam konno tutaj, niedaleko. Tu spędziliśmy trochę czasu ze sobą. Mieszkaliśmy w hotelu Gromada w Cedzyni, którego chyba już nie ma. Z nami równolegle była właśnie też w hotelu ekipa Wiedźmina, który też w tym czasie kręcił tutaj niedaleko, miał plany zdjęciowe. Nie, no to było naprawdę tu bardzo dużo opowiadać, te nasze rozmowy. W ogóle ja bardzo lubię też ten film. Z przyczyn takich różnych koterii branżowych nie miał dobrego przyjęcia, jeśli chodzi o środowisko i krytykę. No bo kto inny bardzo chciał zrobić Przedwiośnie, że tak powiem, Filip dostał trochę po głowie za to, że zrobił swoje. Natomiast uważam, że zrobił bardzo piękny, mądry film. Serial jest takim bardzo pełnym i odzwierciedleniem powieści i zawiera wszystkie wątki dopełnione. Mam bardzo dużo wspomnień, do tego stopnia, że jak oglądałam film, a dawno go nie widziałam, to pamiętałam teksty. To jeszcze było takie fajne, ja przyjechałam na plan. Mi się wydaje, że pierwszy klaps padł 12 lipca, tak mi się wydaje. A ja dotarłam tam kilka dni później. Tak się czułam trochę, jakbym przyjechała nowa uczennica w klasie już zżytych ze sobą osób. I tak się tego trochę obawiałam. Ale myśmy się już wcześniej poznali, bo i były jakieś spotkania i przymiarki kostiumów i konferencje prasowe, więc już tak trochę się oswoiliśmy ze sobą. My z Mateuszem się spotykaliśmy regularnie na jeździe konnej i z Ulą Grabowską, więc tam się ocieraliśmy o siebie, gadaliśmy ze sobą prywatnie. Ja tak przyjechałam na ten plan, taka z takim pewnym lękiem szłam na ten plan. A scenę graliśmy taką, w której są wszyscy. Wszyscy bohaterowie, wszyscy mieszkańcy Ludyni są w tej scenie, więc ja jestem, wchodzę jedna obca, jedna nowa. Ale jak włożyłam kostium, to od razu poczułam, że już jestem w tej scenografii, że już jestem jej elementem, już jestem jej nierozerwalną częścią. I to jest moja, jedna z moich ulubionych scen, pierwsze wejście na plan i od razu takie mocne wrośnięcie i w postać, i w ludzi, i w otoczenie, i w całą ekipę. Fajnie. Chciałabym to móc jeszcze raz przeżyć.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Gdyby mogła nakręcić pani film o swojej miejscowości, mieście, z którego pochodzi, jaki to byłby film?
Chciałabym zrobić coś oryginalnego, a takich już dużo powstało o Warszawie. Takiego nie było. Film kostiumowy o tym, jak Warszawa stała się miastem.
Co panią wzrusza?
Talent mnie wzrusza. Sztuka mnie wzrusza. Dzieci mnie wzruszają. Zwierzęta mnie wzruszają. Piękno mnie wzrusza. Bardzo wiele rzeczy mnie wzrusza. Ale talent mnie bardzo wzrusza. Bardzo mnie wzrusza moja praca na przykład z młodzieżą, kiedy widzę, jak oni coś osiągają, co jest dla nich niemożliwe albo wydaje się bardzo trudne. To mnie bardzo wzrusza.
O czym pani marzy?
Ja nie marzę. Moja praca pozwala mi marzyć na co dzień bardzo, więc nie mam aż takiej potrzeby marzenia. Marzę o tym, żeby moja rodzina była szczęśliwa, żeby moje dzieci były szczęśliwe, osiągnęły jakieś swoje cele i marzenia. Marzę o tym, żeby żyć długo, w zdrowiu. Marzę o tym, żeby się zrealizował taki mój plan, cele, żebym mogła się, mam takie swoje miejsce ukochane i chciałabym tam móc żyć i tam się przenieść.
Gdyby mogła zamieszkać pani w historii z któregoś filmu, to którego?
Bardzo wiele jest takich historii, w których mogłabym zamieszkać. To bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ja lubię historię bardzo, więc bym się chętnie przeniosła w jakieś inne czasy. Myślę, że byłby to jakiś film historyczny. Bez komórek, bez Instagrama. Wiem, że średniowiecze to był ciężki dla kobiety okres, ale jestem w stanie podjąć to wyzwanie. Królowie Przeklęci na przykład, o, moja ukochana powieść.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy pani nie opuściła?
Musical Hair. Scena, w której Berger przez pomyłkę dostaje rozkaz, że musi załadować się do samolotu i lecieć na front. I w tym momencie zaczyna śpiewać piosenkę Let It Sunshine.
Najlepsza książka, którą pani przeczytała?
Też nie mam jednej.
A gdyby miała pani jedną zabrać na bezludną wyspę?
Mistrz Małgorzata.
Jaki film z pani dzieciństwa miał największy wpływ na panią?
No na przykład Kabaret Boba Fossa. Nie byłam już dzieckiem, ale byłam bardzo młodą osobą. Miałam lat 15 i jakoś wpłynęła też na te moje różne wrażliwości artystyczne. Wojna domowa, Podróż za jeden uśmiech, Misiuszatek. I westerny uwielbiałam wtedy, bo teraz już nie przepadam, chociaż Yellowstone się zakochałam. Ale taki film, który oglądałam w dzieciństwie, nie mogę powiedzieć największy, ale ogromny i który zrobił na mnie ogromne wrażenie, to był radziecki film z 72 roku, Tak tu cicho o zmierzchu, o plutonie żeńskim. No, w trakcie II wojny światowej rzecz się dzieje i 5 dziewczyn jest prowadzonych przez swojego dowódcę. No i on je wszystkie traci po kolei. I to jest film, który zrobił na mnie, oglądałam go kilka razy, bo on był często przez telewizję w tamtych czasach PRL-owską powtarzany, ale to naprawdę bardzo dobre kino i on zrobił na mnie ogromne wrażenie, najbardziej scena, jak ta jedna topi się w bagnie. Ale to tak tylko Rosjanie potrafią tak opowiadać takie historie. No, przepiękny film. Ja go pamiętam doskonale. Ciągle mi ten tytuł umyka, Tak tu cicho o zmierzchu. Ten tytuł też jest bardzo piękny. Więc to zrobiło też na mnie ogromne wrażenie pośród tych wszystkich innych tytułów, które wymieniłam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była aktorka Małgorzata Lewińska.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Słuchasz Polskiego Radia Kielce. O filmie bez scenariusza. Subiektywne polecajki.
Pierwszy film, który chciałabym państwu polecić, to będzie Anatomia upadku. Moim zdaniem to dramaturgiczny majstersztyk. Film trzyma w napięciu od samego początku do końca. Można powiedzieć, że jest to studium małżeństwa w kryzysie. Fabuła? Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna? To pytanie będzie towarzyszyło państwu do ostatniej minuty tej produkcji, jeśli oczywiście zdecydują się ją obejrzeć. Film stawia pytania o to, jak dobrze naprawdę możemy znać innych ludzi i czy kiedykolwiek poznajemy prawdę w pełni. Anatomia upadku w sposób niezwykle subtelny i efektywny bada trudne tematy dotyczące życia i relacji międzyludzkich. Świetnie zagrany, świetnie poprowadzony, zrealizowany. Naprawdę warte obejrzenia. Drugi film. Ja już państwu go polecałam, to znaczy zachęcałam, by w ciemno wybrać się do kina i go obejrzeć, Ale teraz jest dostępny online, więc ci, którzy przegapili seans popcornem w kinie, mogą odbyć ten seans na kanapie w domu. W głowie się nie mieści dwa. Animacja Pixara po raz kolejny zagłębia się w złożoności ludzkiego umysłu. Kontynuacja opiera się na podstawach pierwszej części, ale eksploruje nowe obszary emocjonalne. No jest to absolutnie film, który śmiało mogą oglądać, a nawet powinni, dorośli. Jednym z najpotężniejszych przesłań filmu jest znaczenie przyjmowania wszystkich emocji. Animacja Pixara świetnie łączy humor z wzruszającymi, poruszającymi momentami, wizualnie oszałamiający. Ja nie będę zdradzać za dużo, bo ten film po prostu trzeba obejrzeć. I to wszystko będzie na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Wojciech Bolewski, który program zrealizował.